Może zaczniemy. Ja chciałbym zrobić wstęp do tego tematu, który będziemy przez te dwa dni przede wszystkim poruszać. Zastanawiałem się, czym powinniśmy zajmować się w czasie kolegium. Myślałem o zaproszeniu jakiegoś błyskotliwego, zagranicznego gościa z niedalekiej zagranicy. Na pewno byłoby bardzo ciekawie. Ale jechaliśmy z Jurkiem tam z Olecka i rozmawialiśmy i doszliśmy do takiego poglądu, że nasi, to znaczy Polacy, mają coraz więcej do powiedzenia i kiedy już mówią, to jest to takie w naszych, tak jest, nie tylko przemyślane, ale wypróbowane w naszych realiach i nikt nie ma wymówki, że jak mówią, może zaczniemy. Ja chciałbym zrobić wstęp do tego tematu, który będziemy przez te dwa dni przede wszystkim poruszać. Zastanawiałem się, czym powinniśmy zajmować się w czasie kolegium. Myślałem o zaproszeniu jakiegoś błyskotliwego, zagranicznego gościa z niedalekiej zagranicy. Na pewno byłoby bardzo ciekawie. Ale jechaliśmy z Jurkiem tam z Olecka i rozmawialiśmy i doszliśmy do takiego poglądu, że nasi, to znaczy Polacy, mają coraz więcej do powiedzenia i kiedy już mówią, to jest to takie w naszych, tak jest, nie tylko przemyślane, ale wypróbowane w naszych realiach. I nikt nie ma wymówki, że jak mówią jakieś świadectwo, to ach, to z zagranicy, to tam, to może Bóg robi takie rzeczy, ale tutaj nie. I faktycznie tych różnych takich rzeczy do podzielenia się, nawet w tej sferze materialnej, myślę, że jest bardzo dużo. I chciałbym was zachęcić, żebyście ci, którzy się zgłosili wcześniej, jak dałem każdemu szansę, i każdy, który się zgłosił wcześniej, został umieszczony w programie. Żebyście śmiało mówili, w co wierzycie, swoje poglądy, swoje doświadczenia wypowiadali, bo wierzę, że one są wartościowe. I bardzo łatwo przyjąłem sugestię Jurka co do tego tematu, ponieważ od długiego czasu gdzieś, tak powiem, że we mnie to się tak cały czas burzy, ten temat spraw materialnych. Jestem mocno przekonany, że potrzebny jest tutaj przełom i że Bóg ma dla nas przełom, że ma być coś więcej niż jest do tej pory. Że jest jakaś walka do stoczenia. Na którejś konferencji, niestety nie pamiętam na której, przy jakiejś okazji, ktoś przekazał słowo prorocze z księgi Ageusza w odniesieniu do kościoła w Polsce. To jest drugi rozdział od 6 do 8 wersetu, gdzie jest tak zapisane, gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. To słowo mówi bardzo prostą rzecz. Bożym planem jest, ażeby przez Kościół przepływało dużo pieniędzy. To jest Boży plan. Nie dlatego, żebyśmy, co jest oczywiste, żebyśmy się szczycili swoją zamożnością, ale dlatego, że duże są potrzeby Bożego Królestwa. One są ogromne, Boże plany są ogromne i te plany będą kosztować wielkie pieniądze. Mam na myśli pieniądze wielokrotnie większe niż te, które w tej chwili są pod naszym zarządem, które wydajemy, które zbieramy. I żeby to nastąpiło, musimy najpierw stoczyć walkę z duchem ubóstwa. W naszym kraju panuje jeszcze duch ubóstwa i w naszym kraju jest obecne myślenie, co się nazywa mentalnością ubóstwa. W dużym stopniu jest to obecne. Nasz sposób myślenia, taki powszechnie obecny w społeczeństwie, i również w Kościele jest sposobem myślenia ludzi ubogich albo sposobem myślenia, który pielęgnuje, utrwala ubóstwo. I z tym trzeba się rozprawić. Są przykłady historyczne, że można się z tym rozprawić przez Boże Słowo. Taki fakt historyczny powszechnie znany jest, że w Europie przed reformacją najbogatsze kraje katolickie to były te kraje, które miały kolonie, jak Hiszpania, Portugalia. W ciągu, nie wiem, 200 czy 300 lat, może nawet w krótszym okresie czasu, jak przyszła reformacja, najbiedniejsze kraje protestanckie wyprzedziły pod względem zamożności najbogatsze kraje katolickie. Najbiedniejsze, gdzie mają gorsze warunki naturalne, gdzie nie było żadnych kolonii, żadnego kolonializmu, tylko wystarczyło zmienić sposób myślenia. To działa i ten proces musi nastąpić również w naszym kraju. Ja chciałem z Biblii, z naszej Biblii, z tej, którą tutaj mam, z tej Biblii, nie, większość, nie, to jest nasza, ta jest moja, a wy macie podobne tłumaczenia w większości, chciałbym udowodnić, że w naszym kraju jest mocny wpływ ducha ubóstwa. I chcę przeczytać fragment, który może być użyty przez kogoś, żeby przekonywać czy wierzyć w to, że jakąś cnotą jest być ubogim człowiekiem. Że może Bóg chce, żebyśmy mało mieli. Że mamy się skupić na wyłącznie na tym, co będzie w niebie, na bogactwie niebieskim, co na pewno nie zaszkodzi takie skupienie na tym, co jest w niebie, ale jeśli my myślimy, że tylko i wyłącznie tak ma być, to szukamy czasami jakiegoś uzasadnienia w Bożym Słowie. I chcę przeczytać fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. Kiedyś, to było trochę ponad rok temu, Marek Ciesiółka zorganizował seminarium z Pawłem Godawą, który nie zechciał pojawić się na tym dzisiejszym naszym jutrzejszym zgromadzeniu, gdzieś jest, gdzie indziej za granicą. I ja poszedłem tylko na jedną sesję. Była bardzo wstrząsająca sesja. Ale w każdym bądź razie Paweł coś mówił na temat tego fragmentu, który za chwilę przeczytam z listu do Tymoteusza. I takie różne rzeczy mówię, myślę sobie, sprawdzę naprawdę to, co potrafię sprawdzić. Czy tak rzeczywiście jest. Przeczytam ten tekst w naszym tłumaczeniu, z naszej Biblii. Szósty rozdział od 6 do 10 wersetu. Nasze tłumaczenie mówi tak. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Jak się czyta ten tekst w naszym tym tłumaczeniu, którego my używamy, i w kilku innych tłumaczeniach, jeszcze przynajmniej w 2 albo 3 tłumaczeniach na język polski, jest tak samo przetłumaczone, to wynika z tego, że mamy być pobożni i najlepiej, żebyśmy byli ubodzy na absolutnym minimum. Jedzenie, ubranie i koniec. Biblia Tysiąclecia dodaje jeszcze dach nad głową, czego zdaje się w oryginale nie ma, ale w naszym klimacie jest to uzasadnione. Więc wygląda, jakby słowo nas uczyło, że mamy się pilnować, żeby za dużo nie mieć. Jeśli ktoś to weźmie sobie poważnie do serca, to nie będzie się modlił o nic więcej, jak tylko, żeby mieć jedzenie i ubranie i może dach nad głową, jeśli chodzi o to, co może osobiście posiadać. Więc ja posłuchałem Pawła, myślę sobie, dobra, spróbuję zajrzeć, na ile ja potrafię. Się na tym nie znam, wziąłem swoje słowniki i dokonałem ciekawych odkryć. Ale można też wziąć tłumaczenie na język angielski i ono już brzmi troszeczkę inaczej. Więc to chcę wam powiedzieć. To określenie, poprzestawanie na małym, jest tłumaczeniem jednego słowa greckiego. To samo słowo, w tej samej formie gramatycznej, co do literki to samo słowo, znajdujemy w drugim liście do Koryntian, w 9 rozdziale i 8 wersecie, to samo słowo, nie jakieś inne, ale to samo słowo, niezbliżone i nie w innej formie. To samo słowo. 9 rozdział, 8 werset, który brzmi w ten sposób. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. To jest to słowo. To jest to słowo. Zostało przetłumaczone w tym miejscu pod dostatkiem. Mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. W rzeczywistości, tak jak w angielskim tłumaczeniu jest, ten werset brzmi w ten sposób. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z zadowoleniem. Tylko tyle. Nie z tym, że jesteś biedny, tylko że jesteś zadowolony, że jesteś wdzięczny. Tak naprawdę idea tego wersetu nie ma nic do tego, czy mamy, czy dużo, czy mało. Raczej chodzi tutaj o to, że pobożność przynosi zysk pod warunkiem, że nie zakochasz się. Nie będziesz pożądać rzeczy materialnych, nie popadniesz w chciwość i nie będziesz narzekać, ale będziesz zadowolony z każdego błogosławieństwa, które otrzymasz od Boga. Chyba jest różnica pomiędzy byciem zadowolonym, a poprzestawaniem na małym. To zupełnie o coś innego chodzi. Dlaczego? Tłumacze tego tekstu wybrali, to jest może pewna subtelność, ale dlaczego wybrali takie tłumaczenie? I w jednym miejscu, być może ci sami ludzie tłumaczą słowo pod dostatkiem, to słowo znaczy zaspokojenie po prostu, zadowolenie i zaspokojenie. A w drugim miejscu tłumaczą poprzestawanie na małym. Dla mnie to jest dowód pewnego wpływu, pewnego myślenia, które jest obecne w naszym kraju, że wierzący człowiek powinien być biedny. Inne słowo, bo tu jest inne określenie, w 8 wersecie jest tutaj powiedziane, poprzestawajmy na tym, jak mamy już tylko wyżywienie i odzież, to już poprzestawajmy na tym. Biblia Tysiąclecia dodaje tutaj i dach nad głową, ale dobrze tłumaczy zakończenie, prawidłowo, bo ono brzmi, jest inne greckie słowo, które jest tłumaczone zadowalać się, wystarczać, podobne znaczenie ma i mówi, bądźmy z tego zadowoleni. To jest mowa o postawie, o usunięciu postawy narzekania, postawy chciwości, która mówi, ilekolwiek mam, chcę mieć jeszcze więcej. I nie ma nic o tym, że naprawdę mamy, z chwilą, kiedy mamy wyżywienie i ubranie, że mamy już powiedzieć dosyć, a więcej od Ciebie, Boże, błogosławieństwa nie chcę. Mam wszystko, co mówi Twoje słowo. Nie chcę z tym mieć do czynienia. I ostatnie 2 wersety, które ja nie będę jakoś Wam tego wykładał, bo dobrze to rozumiecie, może lepiej ode mnie. One mówią, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. To jest ten sam temat. Chodzi o to, gdzie są nasze serca, chodzi o nasze przywiązanie. I powiem tak, że mój wniosek z tego jest taki. Mamy prawo modlić się o obfitość. Nie ma żadnego powodu, dla którego Bóg chciałby, żebyśmy byli biedni. I żeby zachować swoje serca w zdrowiu, powinniśmy ćwiczyć się w dawaniu. Być dawcami. To jest lekarstwo na to zagrożenie, jakie może być chciwość, która może się pojawić w każdym sercu. Chcę przeczytać jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza. 6 rozdział. To jest klasyka też na ten temat. W każdym razie, kiedy zwracam uwagę na to miejsce i może są jeszcze jakieś inne, to widzę wyraźnie, że jest ten wpływ, że ludzie, którzy tłumaczyli, nie tłumaczyli starając się zrozumieć sens tego tekstu, ale tłumaczyli według tego dominującego sposobu myślenia. I ten sposób myślenia będzie tak długo w Kościele, tak jak każda inna sprawa, która jest w świecie, aż Kościół rozpozna to, odróżni, co jest sprzeczne z Bożym Słowem i stawi temu czoła. Ja wierzę, że bardzo dużo zostało w tej dziedzinie zrobione w ostatnich latach, tak jak ja jestem zaangażowany w Kościele, że bardzo wielkie zmiany, ale jeszcze one są niewystarczające, że muszą być większe, że musi nastąpić bardzo taka gruntowna przemiana. Ten fragment, który chciałem przeczytać, to jest z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 24 werset. I następne. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. No i Pan Jezus mówi tutaj, żeby nie możemy Bogu służyć i mamonie. Jakbyśmy zapytali kogoś wierzącego, co to znaczy, że nie możesz Bogu służyć i mamonie, to prawdopodobnie dostaniemy dużo odpowiedzi, z wyjątkiem tej, którą Pan Jezus za chwilę daje. A no to nie możesz kochać pieniędzy, nie możesz się dorabiać, nie możesz być chciwy, powinieneś dawać ofiary i tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus w ogóle nie mówi o tym, tylko mówi dalej tak. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. I są lepiej ubrane niż Salomon. I Pan Jezus tutaj mówi, że służenie mamonie, to w tym grzechu zawiera się nadmierna troska. Kiedy my martwimy się o nasze materialne powodzenie, to on mówi, przechodzimy z miejsca, kiedy służymy Ojcu, na miejsce, w którym służymy mamonie. Zaczynamy uznawać innego Boga. Uzależniamy swoje życie od tego, co widzimy w tej sferze materialnej. Jest jakaś wskazówka, co możemy zrobić w naszych sercach. Jest to dla mnie wyzwanie, żeby żyć w taki sposób. Ja może wyznam coś i będzie się może modlić później o mnie. Bo moja najmłodsza córka zadała takie pytanie, dlaczego mamy tak mało pieniędzy. To raczej wynika z tego, że może ja w zły sposób mówimy o pieniądzach, o zaopatrzeniu i po prostu ona ma takie wrażenie, ponieważ obiektywnie to wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, nie mamy jakichś długów, czynsz zapłacony jest w terminie, rachunki za telefon zapłacone w terminie, mamy samochód, który jeździ, naprawiamy go, nigdy nie jesteśmy głodni i dajemy jakieś ofiary, dziesięciny dajemy regularnie, naprawdę jest Boże błogosławieństwo. Także jest coś do zrobienia w tej dziedzinie. Dzieci są takim sprawdzianem. I chciałem wam przeczytać wyznanie takie pewnego amerykańskiego pastora. Przetłumaczyłem je na język polski. Napisał książkę. Mam nadzieję, że ją przetłumaczymy i wydamy na temat pokonywania ducha ubóstwa i rozbudzania w sobie takiego myślenia, które przynosi powodzenie. To, co on napisał, brzmi w ten sposób. Pewien znany przywódca chrześcijański wyznał raz, że jest w takim okresie swojego życia, że wydaje się, że czegokolwiek się dotknie, zamienia się w złoto. W czasie, gdy to usłyszałem, wydawało mi się, że żyję w okresie, w którym wszystko, czegokolwiek się dotknę, zamienia się w błoto. Parę lat temu odkryłem tą prawdę, gdy kościół, którego byłem pastorem, był w samym środku stawiania nowego budynku. Znaleźliśmy się w kłopotach finansowych. Rachunki na kilka tysięcy dolarów leżały na moim biurku, a my próbowaliśmy bez powodzenia wszystkiego, o czym wiedzieliśmy, aby utrzymać się na plusie. Nic nie działało. W końcu zebrałem cały personel. Kiedy zgromadziliśmy się w biurze, wszyscy byliśmy zmartwieni i przejęci tą sytuacją. Zamiast jednak usiąść i dyskutować, co moglibyśmy zrobić, zdecydowałem się potraktować nauczanie Jezusa dosłownie. Przyniosłem w pełni rozkwitłą lilię na spotkanie. Następnie poprosiłem każdego z personelu, aby podtrzymał albo podtrzymała kwiatek w swojej dłoni, opisując przez chwilę jego piękno. Wiedziałem, że potrzebujemy nastawienia na powodzenie bardziej niż pieniędzy. Każdy trzymając kwiatek opisywał chwałę jakiejś jego konkretnej części. Zanim trzecia osoba zaczęła mówić, ucisk i troska opadły z naszych umysłów. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, jak potężny jest Bóg, jak On jest dobry, jak bardzo troszczy się o kwiaty i ptaki i całe swoje stworzenie. Chmura podniosła się z nas i wkrótce byliśmy zdolni jasno myśleć. Twórcze myśli zaczęły płynąć. Pojawiła się jedność w pomieszczeniu. W ciągu tygodnia prawie wszystkie rachunki były zapłacone. Eureka! Boża moc przydawania. Amen. Amen. Ja chcę zakończyć tylko tym, że wszystko zaczyna się od wiary. Amen.